A my, proszę Państwa, wsiadamy do windy. Kto by pomyślał, że w takiej wieży jest winda? No w sumie ona jest dosyć wysoka, prawda?
Podłoga pomieszczenia operacyjnego jest na 27,5 metra. Sam budynek 34 metry wysokości.
Czyli tak jak taki blok porządny.
Tak, taki 10-piętrowy blok.
Tak nie widać, że to jest aż takie wysokie, prawda?
Ze względu na konstrukcję, tak, budowę bryły wieży, nie wygląda na tak wysokie. Natomiast 34 metry, które też ograniczone były, wysokość budynku ograniczona była poprzez powierzchnię chroniące wykonywanie operacji tutaj na lotnisku.
Także. Tak, bo sam wieża nie może przeszkadzać wykonywaniu operacji lotniczych. My oczywiście jedziemy tą windą tylko dlatego, że pan ma taką klapeczkę, która pozwala, bo to nie jest tak, że tutaj się każdy może wejść, tu kilka kontroli żeśmy przeszli. Ja musiałem oczywiście też poddać się tej kontroli. To jest taki teren bardzo, bardzo strzeżony. No tu nie może wejść nikt niepowołany oczywiście. A teraz przechodzimy, tu już winda nie jedzie, bo są schody i już wchodzimy prawie, że na samą górę, ale to jest najciekawsze miejsce, bo to jest, jak to się nazywa, centrum sterowania ruchem?
Wieża kontroli lotów.
Po prostu wieża kontroli lotów. Za chwilę my będziemy mieli piękny widok na płytę lotniska i pewnie też na część Poznania, ale opowiemy Państwu, no i oczywiście wrócimy do tematu samego ALS-a. Żeby nie przeszkadzać tutaj osobom, które pracują, staniemy sobie z boku. Widzimy kołujący samolot, który jedzie drogą równoległego kołowania. I będzie rzeczywiście pod prąd dzisiaj startował, jak to się mówi, czyli właśnie wyjątkowo w tych 20%, tak, kiedy wiatr wieje w drugą stronę. Jest kilka monitorów, to są oczywiście urządzenia nawigacyjne, które pozwalają widzieć samoloty, które podchodzą, tak, do lądowania i te, które startują.
Wszystkie konsole są wyposażone w różnego rodzaju urządzenia, CNS, czyli Communication, Navigation and Surveillance, czyli zarówno podgląd radarowy, jak i urządzenia elektronicznych pasków, urządzenie do transmitowania obecnej pogody, ATIS, AWOS, czyli All Weather Operation System, czyli informacja pogodowa obecna, którą zmuszeni jesteśmy podawać użytkownikom przestrzeni, jeśli chodzi o wiatr, o ciśnienie, oraz systemy łączności, tak zwany VCS, Voice Communication System.
No i teraz powróćmy jeszcze do tego ALS-u, bo trwa wymiana tego systemu. W przypadku tego ALS-u, który był pierwszej kategorii, no wyobraźmy sobie, że samolot podchodzi do lotniska i jest warunki pogodowe uniemożliwiają lądowanie w tym sensie, że jest mgła, czyli niska podstawa chmur, jak to się inaczej też mówi. I co się wtedy dzieje? Znaczy, w przypadku pierwszego ALS-a, gdy chodzi o wysokość podjęcia decyzji, że samolot może wylądować, to było 60 metrów, jak dobrze pamiętam, prawda? Czyli jeżeli pilot, będąc na wysokości 60 metrów już przed pasem startowym, nie widział ziemi, no to musiał niestety zrezygnować. To była decyzja pilota, czy to tutaj właśnie w wieży się odbywało? To wieża podejmowała tę decyzję?
Przy podejściu precyzyjnym, takim minimum rzeczywiście, przy podejściu precyzyjnym ALS kategorii pierwszej, jeśli chodzi o wysokość decyzji podejmowanej, oczywiście na pokładzie samolotu przez pilota, to była wysokość 60 metrów. W zależności od kodu samolotu, czyli typu samolotu, te wysokości zmieniają się. Mniejsze samoloty mają nieco mniejszą wysokość decyzji. Różnice są niewielkie, bo to jest 63 metry. Kod samolotów typu Boeing 737, Airbus 320 to było około 66-67 metrów wysokość decyzji. Jeżeli nie zobaczył świateł podejścia przed progiem drogi startowej, na której lądował, musiał rozpocząć procedurę pilot. Musi w takiej sytuacji rozpocząć procedurę po nieudanym podejściu.
Czyli ten nieprzyjemny moment, którego najbardziej pasażerowie nie lubią, kiedy już myślą, że samolot ląduje, a tutaj nagle słyszą ryk silników i nagle wszystko podrywa się do góry, prawda? Samolot jakby startował na nowo.
Sytuacja czasami, tak potwierdzam, natomiast sytuacja czasami tak dynamicznie się zmienia, że nieudane podejście niekoniecznie musi się wiązać z tym, że samolot będzie musiał lecieć na lotnisko zapasowe. Po 10-20 minutach samolot może wykonać drugie podejście. Znaczy może wykonać od razu również. Natomiast musiałoby na to wskazywać już polepszające się jakaś tendencja, jeśli chodzi o warunki, że te warunki się polepszają. Czasami samolot musi poczekać chwilę. Ta chwila to może być nawet pół godziny w holdingu, w okolicach lotniska.
Zatrzymać się nie może w przestrzeni powietrznej, musi latać w koło Poznania.
Mamy taki kilka miejsc, gdzie samolot może stać w holdingu. Takim najbardziej znanym w okolicach Poznania jest Czempin, gdzie samoloty czasami po pół godziny czekają na polepszenie pogody i ostatecznie lądują, bo warunki poprawiły się na tyle, że rzeczywiście mogą wylądować.
Ten holding, to znaczy i to czekanie, to nie jest oczywiście statyczne, tak jak powiedzieliśmy, tylko one wykonują takie jakby, nie kółka, takie po okręgu, ale tak nie do końca okręg to jest, prawda? Tak trochę załamany.
Tak, to jest taki jakby prostokąt z załamanymi narożnikami, gdzie opisane są czasy odlotu, od pomocy nawigacyjnej. Czasami taki holding może być opisany przez kontrolera ruchu lotniczego, jeżeli to będzie nietypowy holding. Jaka jest różnica pomiędzy samą kategorią pierwszą, a kategorią drugą. W przypadku kategorii pierwszej ta wysokość decyzji wynosi około 60 metrów. 60 metrów zazwyczaj na polskich lotniskach nie jest autoryzowane, czyli jeżeli jakaś linia lotnicza, jakiś pilot ma możliwość podjęcia decyzji niżej, to nie będzie autoryzowane na polskim lotnisku.
Czy nie ma zgody na lądowanie wtedy?
Że powinien uzyskać mimo wszystko przy kategorii pierwszej ALS-a kontakt wzrokowy ze światłami podejścia lub elementami drogi startowej na wysokości nie niżej jak te 60 metrów.
Ale warto też przypomnieć jedną bardzo istotną rzecz, że w czasie tego remontu pasa startowego, który miał miejsce 2 lata temu, wykonano też nowe oświetlenie, które jest na całej długości drogi startowej i ono też jakby wpływa na poprawę widzenia przez pilota.
Tak, zgadza się. Tutaj pewne inwestycje na przestrzeni lat port poczynił już wcześniej. Obecnie inwestycje są dalej prowadzone. Montowane są światła skrzydłowe czerwone, które wykorzystywane będą w kategorii drugiej ALS-a, przy podejściu precyzyjnym w kategorii drugiej. Dodatkowe poprzeczki zatrzymania przed drogą startową będą zamontowane. Natomiast inwestycje mają być do końca tego roku zakończone i lotnisko ma zostać certyfikowane do kategorii drugiej ALS-a.
Bo wiemy w tej chwili, że jest tak, że w lecie generalnie te warunki pogodowe nie zmuszają do korzystania z ALS-a, tylko ląduje się na zupełnie innych zasadach, o których też za chwilę powiemy, no bo w końcu teraz też muszą piloci jakoś lądować i też nie jest to na oko. Natomiast jeszcze skończmy kwestię ALS-a drugiej kategorii. No właśnie, bo on zmniejszy nam tak naprawdę tę wysokość podjęcia decyzji z 60 do 30 metrów, czyli o połowę. Czyli mówiąc krótko, warunki mogą być 2 razy trudniejsze i wtedy pilot też bezpiecznie może wylądować. 30 metrów to jest mniej więcej tyle, ile my w tej chwili znajdujemy się nad ziemią w tej wieży. Czyli samolot, proszę Państwa, to jest naprawdę, to jest, ile to jest przed lądowaniem? 5 sekund, 6, to może 10, tak? To jest bardzo już krótki moment.
Początek świateł podejścia, czyli to jest kilkaset metrów od progu, tak naprawdę. To jest znacząca różnica, 60 metrów, a 30 metrów, jeśli chodzi o wysokość decyzji, ale również dochodzi inny czynnik, mianowicie widzialność. Przy kategorii pierwszej ALS minimalna widzialność to jest 550 metrów, przy kategorii drugiej to jest 300 metrów.
To jest ta pozioma, tak?
Pozioma, tak. Mhm.
Czyli rzeczywiście, to myśli pan, bo pewnie w praktyce wiecie, jak to wygląda, zwłaszcza jesienią i zimą, kiedy ta mgła bywa na lotnisku, o ile to się poprawi. No, tam są jakieś statystyki, które mówią, że w przypadku drugiego ALS-a jest to kilkanaście operacji więcej, czy może kilkadziesiąt operacji więcej w ciągu całego roku, które nie doszłyby do skutku lądowania, gdyby nie to, że rzeczywiście jest ten ALS drugiej kategorii, czyli on znacznie nie poprawia jakoś bardzo tych operacji, biorąc pod uwagę, że jest kilka tysięcy w ciągu roku wykonywanych, natomiast rzeczywiście tych kilkanaście, kilkadziesiąt operacji w ciągu roku jest więcej, bezpiecznie, mówimy oczywiście o lądowaniu i pozwala to na bezpieczniejsze lądowanie właściwie w każdych warunkach.
Tych operacji na przestrzeni roku, też nie znam dokładnych statystyk, ale tak jak powiedział, to może być, jak pan powiedział, to może być około kilkudziesięciu operacji na przestrzeni roku, z tym, że dochodzi tutaj jeszcze jeden aspekt, mianowicie taki, że Z uwagi na to, że lotnisko do tej pory miało wyłącznie ALS kategorii pierwszej, znacznie rzadziej użytkownicy wybierali nasze lotnisko jako zapasowe w przypadku, gdyby któreś z lotnisk znajdujących się niedaleko Poznania w znaczeniu Wrocław-Gdańsk nie mógł wylądować na danym lotnisku i chciałby wybrać Poznań, to kategoria ALS danego lotniska miała też spore znaczenie, jeśli chodzi o wybór przez przewoźników.
Kwestia prestiżu jednak to też ma znaczenie. W tej chwili już w Polsce prawie wszystkie lotniska są drugiej kategorii, te regionalne, mówię o nich.
Za wyjątkiem Krakowa, Kraków z uwagi na specyficzne położenie, nie ma kategorii drugiej, ale Gdańsk, Modlin, Katowice, Wrocław, Rzeszów mają kategorię Modlin, kategorię drugą ALS, to i my dołączymy do tego grona.
Za chwilę wracamy do Państwa po krótkiej przerwie i dokończymy tę historię, no i sprawdzimy, jak to jest, że w tej chwili samoloty lądują bez ALS-a w Poznaniu.